Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przybyliście na to miejsce, a także tych, którzy wciąż mają ochotę oglądać nas, słuchać nas, mieć z nami społeczność poprzez łącza internetowe. Drodzy, dzisiaj mam zamiar dzielić się słowem, dzielić się zagadnieniem, które jest w moim sercu już od pewnego czasu. Postaram się mówić o tym jak najprościej, choć zdaję sobie sprawę, że jest to dosyć trudny temat, niecodzienny temat. Nie zawsze sobie zdajemy z niego w pełni sprawę, chociaż śmiem twierdzić, że każdy z nas, dorosłych ludzi, na pewno miał już w swoim życiu z czymś takim do czynienia. Pozwólcie na początek zacytuję słowa piosenki, którą śpiewał kiedyś Paul McCartney. Czy ktoś komuś mówi to nazwisko Paul McCartney? O, całkiem spora ludzi. Jest grupa ludzi. Beatlesi. Śpiewał tak. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they belong? Samotni ludzie, skąd tacy się biorą? Samotni ludzie, dokąd oni zmierzają? Właśnie, chcę dzisiaj mówić o samotności, o poczuciu samotności. I tutaj zaraz głębokie zastrzeżenie. Nie chcę mówić o ludziach, którzy są tak zwani samotni, bo nie mają partnera życiowego. To nie o tym i nie ten temat jest skierowany bezpośrednio do nich, chociaż w ich życiu poczucie samotności może mieć również miejsce. Ktoś spróbował zdefiniować samotność, tą, na którą dziś chcę zwracać uwagę. A za chwilę na bazie tekstów Bożego Słowa chcę udowodnić, chcę wykazać, i z pomocą Ducha Świętego pragnę dotrzeć do zakamarków mojego głębokiego serca, ale również Twojego serca, abyśmy, jeżeli się tam pojawia, jeżeli tam zagnieździła się samotność, poczucie samotności, co jest stanem wielkiego zagrożenia, nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Pozwólcie, że zacytuję najpierw definicję samotności, którą pewien znany człowiek, kaznodzieja, spróbował opisać. Samotność to bolesna świadomość braku bliskiego i znaczącego kontaktu z innymi. Sprawia poczucie wewnętrznej pustki, izolacji i intensywnej tęsknoty. Nawet będąc otoczeni przez innych, ludzie z poczuciem samotności często czują się wykluczeni, niechciani, odrzuceni lub źle rozumiani. Z ich strony może pojawiać się nawet chęć wyciągnięcia ręki do kogoś. Ale często taka osoba w tym stanie ze swoją zbyt mocną frustracją tę rękę wycofuje, bo jest niezdolna nawiązać i kontynuować lub trwać w bliskiej relacji z innymi. To definicja, którą zacytowałem, podaną. I to jest zagadnienie, to jest obszar, na którym dzisiaj pragnąłbym skupić waszą i swoją uwagę. Dlatego, że obserwując swoje własne życie, a także przypominając sobie różnego rodzaju rozmowy, w jakich miały miejsce w mojej duszpasterskiej posłudze, a także własne przeżycia. Pamiętam pierwsze nabożeństwo po moim wyborze na pastora. To niby fajne, bo ludzie cię wybrali, docenili, uszanowali. To była niedziela. I oto przychodzi środa, nabożeństwo. usiadłem w pierwszej ławce i siedzę i czekam. I czuję się tak nieswojo, bo nigdy w tej pierwszej ławce nie siedziałem. I głowa w dół i spuszczony i jestem gdzieś daleko poza tą salą. Wreszcie ktoś z tyłu podchodzi, stuka mnie po ramieniu. Słuchaj, czas zacząć nabożeństwo, już od 5 minut. Ocknąłem się, no tak. Z przerażeniem wyszedłem, jakże czułem się wtedy samotny. Samotność to bardzo niebezpieczny stan, gdy jest pielęgnowany. Ona się pojawia w naszym życiu. Nie, czasami nie mamy na to wpływu, żeby się ubezpieczyć od tego, by się nie pojawiła. Ale kontynuowana czy skrywana samotność jakże często prowadzi do zrywania pozostałych resztek relacji, które utrzymujemy. Oddzielamy się od innych i pogrążamy w rozgoryczeniu. Dalej, trwając w tym stanie, doprowadza to do bardzo posępnej miny, do przygnębienia, do smutku, nostalgii, do rozgoryczenia. A te to już są przedostatnie stopnie do tego, by utracić wiarę, zwątpić. A tracąc wiarę, poddając wątpliwość, wiele innych rzeczy, jakże łatwo do cynizmu. A potem pojawia się depresja i poczucie, że właściwie czy cokolwiek ma sens, czy warto żyć. I dlatego pojawia się chęć śmierci. Ktoś może pomyśleć, och, pastorze, tak strasznie minorowo, tak bardzo my tutaj cieszyliśmy się, oddawaliśmy chwałę Bogu. To jest coś pięknego, kiedy oddajemy chwałę Bogu. Klaszczemy, dziękujemy Mu, bo On jest naszą ostoją. On jest naszym opiekunem. On jest naszym poczuciem bezpieczeństwa. A więc może oczekiwalibyście, żebym również dołączył do tych, którzy cały czas mówią tylko o wielkich, pozytywnych, cudownych rzeczach. Ja lubię słuchać i lubię mówić o cudownych rzeczach. Ale chodzę po ziemi. Doświadczam różnego rodzaju przeżyć. Uczestniczę w nich. I nie chciałbym być oderwanym od rzeczywistości, jak czasami można to zauważyć. Tak jak już powiedziałem, taki stan samotności, poczucia samotności nie jest obcy ludziom wierzącym. I właściwie to oni mnie najbardziej interesują. Bo nie od tego bym zaczął rozmowę z ludźmi, którzy nie spotkali się z Bogiem. Nie o poczuciu samotności bym rozmawiał z ludźmi, którzy potrzebują nowonarodzenia, którzy potrzebują przebaczenia grzechów, którzy potrzebują pojednania z Bogiem. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że poczucie samotności miało miejsce i ma miejsce w życiu bardzo wielu, i to nawet znamienitych ludzi, których nazywamy, określamy mężami Bożymi. Ludźmi należącymi do Boga. Chciałbym się im przyjrzeć, dlatego że to poczucie samotności, może ktoś powiedzieć, ach, pojawia się wtedy, kiedy ponieśli porażkę. Nic bardziej mylnego. Popatrzmy na pierwszy tekst, który chcę zwrócić uwagę. Pierwsza Królewska, rozdział 19, wiersze 3 i 4. Mowa o Eliaszu. Cóż takiego Eliasz uczynił i jakąż porażkę poniósł. Udowodnił całemu Izraelowi, że Bóg Wszechmogący, Stworzyciel nieba i ziemi, jest Panem, jedynym Bogiem. Pokonał 400 kilkudziesięciu proroków Baala, zabijając ich. To Bóg na jego prośbę spuścił ogień, aby zapalić ofiarę, którą on przygotował. To Bóg swoją obecnością potwierdził słowa Eliasza. To Bóg, gdy Eliasz powiedział, że nie będzie deszcz padać, nie padał, bo Bóg zatrzymał, honorując Eliasza. I po tych bezpośrednio wydarzeniach Eliasz przestraszył się słów Izebel. Dla ratowania życia postanowił uciec. Przybył aż do Berszeby, która należy do Judy, i tam zostawił swojego sługę. Sam udał się dalej na pustynię, szedł przez cały dzień, aż usiadł pod jakimś jałowcem i życzył sobie śmierci. Już dość, Panie, prosił, zakończ moje życie, bo nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Eliaszu, co się z tobą dzieje? Sukcesy, cuda, potwierdzenie słów głoszonych, Boża obecność i naraz nieoczekiwana zmiana okoliczności, która tego wielkiego człowieka w naszych oczach, choć w oczach Nowego Testamentu czytamy, że Eliasz jest podobnym do mnie i do ciebie, do nas. To my próbujemy skalę wartości sobie ustalać, widząc siebie gdzieś tam na dole. Eliasza, wow. Gdzie mnie do niego? A tu dziś popatrz, Eliasz, po takich przeżyciach popadł w poczucie samotności. Jak to się stało? Będę o tym mówił za chwilę, ale zobaczcie, jak poczucie samotności oddziela. Miał swojego sługę, ale nie pozwolił temu słudze, aby szedł dalej z nim. Nie znam powodów, dla których nie chciał, aby ktokolwiek widział być może jego cierpienie, jego przeżycie. Zostawił go w Berszebie, a sam poszedł w dalszą drogę. Jonasz miał świadomość ze swojej strony, że był uczestnikiem w centrum Bożego działania, Bożej woli. Wołał do Boga i mówi: Boże, gorliwie zastawiałem się i zostałem tylko ja sam. Zobaczcie, samotność, poczucie samotności nas zaślepia. Wydaje nam się, że tylko ja sam jeden jestem orędownikiem prawdy. Tylko ja wiem, co należy, ale cóż, kiedy koło mnie są sami ludzie, którzy w ogóle tego nie rozumieją. Eliasz to doświadcza. Jesteśmy tego świadkami i widzimy to bardzo wyraźnie. Bóg go jednak wyprowadza z błędu i mówi: Eliaszu, Eliaszu, spokojnie. Zostało jeszcze 7? Nie, zostało jeszcze 7000 takich jak ty, którzy nie skłonili swoich kolan ani głowy przed bałwochwalczym bóstwem, którzy pozostali wierni Bogu Wszechmogącemu, tak jak ty. Ale poczucie samotności powoduje, że człowiek jest zaślepiony, jest zamknięty w swoim własnym ogródku. Już nie widzi i nie potrafi docenić tego, że inni też coś właściwego robią. I tak wyalienowany, tak wycofany, tak oddzielony, doszedł do punktu, w którym mówi: Boże, nie widzę dalej sensu życia. Zabierz mnie. Życzę sobie umrzeć. Och nie, Eliasz nie targnął się na swoje życie. Ale wielu ludzi to czyni. Kilka dni temu gdzieś przeglądając internet zauważyłem, że pojawiła się notka o 34-letnim piłkarzu, nie pamiętam jego nazwiska, który był reprezentantem Polski na mecze Euro w 2008 roku, że jest rocznica jego śmierci. Świetnie zapowiadający się piłkarz. Wszyscy oczekiwali, że jest podporą, filarem naszego zespołu. Otoczony dziennikarzami, udziela wywiadu. Otoczony swoimi kolegami z boiska, wspólnie razem cieszą się i motywują do tego, żeby następnego dnia stoczyć walkę na boisku. Rano koledzy zauważają, że nie żyje. Będąc wśród tłumów, będąc na piedestale, chcąc sobie o tym przypomnieć, patrzyłem wczoraj ponownie, ale już to minęły te strony i tak tylko dlatego wstukałem w Google'ach. Piłkarz popełnił samobójstwo. Sprawdźcie. Kilkadziesiąt przypadków. Nie w naszym kraju tylko. Ja mówię, Boże, jak to możliwe? Ludzie, którzy odnoszą sukcesy i nie tylko piłkarze, ludzie sportu, osiągający wyżyny, będący z tytułami mistrzowskimi. Co jest przyczyną, że tak nagle niespodziewanie, niezauważenie przez innych? No właśnie. Poczucie samotności. To nic, że w otoczeniu. Bo samotność ma to do siebie, drodzy, że wcale nie musisz być sam na sam w swojej komorze. Wcale nie musisz być sam na sam zamknięty gdzieś w jakiejś celi. Możesz być w środku najbardziej ruchliwej ulicy, na placu, gdzie jest mnóstwo, wielki tłum zgromadzonych ludzi. I tam w pośród nich być samotnym. Możesz być na nabożeństwie. Możesz jak inni podnosić swoje ręce, oddawać Bogu chwałę, kamuflując swoje poczucie samotności. Ale dobrze wiesz, bo to jest tylko Tobie znana sytuacja, że w sercu jesteś oddzielony od innych. Z wielką rezerwą, nie za blisko. Owszem, my teraz nie powinniśmy być za blisko. Owszem, teraz oddzieleni maseczkami i dystansem dla zachowania pozorów przynajmniej bezpieczeństwa. Ale ja nie o takich dystansach dziś chcę powiedzieć. Chcę zwrócić uwagę na to, że jest taka postawa, którą też słyszałem wielokrotnie w rodzinie wierzącej. Ze wszystkimi pięknie, ale ze wszystkimi z daleka. Bo samotność nie ufa nikomu. Poczucie samotności widzi we wszystkich zagrożenie, potencjalne zagrożenie. Samotność jest stanem, który bardzo głęboko potrafi dokonywać ruiny naszego życia. No ktoś powie, dobrze, Eliasz. No popatrzmy na Jonasza. Jonasza, 4:8. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza tak, że omdlewał. I życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Jonaszu, a jakąż to ty porażkę przeżyłeś? Bóg cię powołał? No, byłeś nieposłuszny, to prawda. Ale to nie sprawiło na Jonaszu jakiegoś większego wrażenia i nawet niespecjalnie chyba z tego pokutował. Przynajmniej nie zauważyłem. Ale Bóg go posłał do Niniwy, a to była koncepcja, która była niezgodna z jego wizją świata, rozwoju wydarzeń, To byli potencjalni nieprzyjaciele, zagrażający. To byli ci, którzy nie są z nas, to byli ci oni po drugiej stronie. I im mam głosić Ewangelię i im mam mówić o Bożej łasce i przebaczeniu? A niechżeż wreszcie ten gniew Boży się wyleje na nich. Z takim nastawieniem jednak poszedł i głosił. Nie rozumiem tego, jak to się stało, że mając tak daleko serce od tego, co głosił, będąc tak rozbieżny w swojej postawie z przekazem, który przekazywał w Niniwie, ten przekaz okazał się skuteczny. I ku jego zdziwieniu Niniwa zaczęła pokutować. Wow, to nie była wioska, to nie było jakieś niewielkie skupisko ludzi, to było około 100 tysięcy ludzi, połowa Bielska Białej. Wyobrażasz sobie kaznodzieję, który wychodzi z dzisiejszymi możliwościami technologicznymi i wygłasza poselstwo, chodząc po ulicach tego miasta i pół miasta pokutuje? Jakiś wielki byłby triumf, jakbyśmy się cieszyli, jakbyśmy Bogu dziękowali za to. A Jonasz? A Jonasz po tym sukcesie, można by było powiedzieć, czuje się osamotniony. Nie tak sobie to wyobrażałem. Boże, coś tu jest nie tak. Dlatego obrzydło mi życie. Nie chcę tego. Wolałbym umrzeć. Drodzy, powiem więcej. Pierwszym problemem, jaki Bóg rozwiązał dla człowieka, dla ludzkości, to nie był problem z grzechem. Wiecie, z czym był ten problem? I to mnie najbardziej zastanawia i zadziwia. Dlatego, że ten problem, człowiek nie był tego świadomy. Wiecie, my nie tęsknimy, nie tęsknilibyśmy za czymś, czego nigdy nie doznawaliśmy. Ja pamiętam czasy, kiedy nie było telewizorów w ogóle i nikomu do głowy nie przychodziło, żeby mieć telewizor. A potem pojawiły się telewizory i pamiętam, że w 60 roku olimpiadę w Rzymie oglądaliśmy na takim mniej więcej ekranie okrągłym. Telewizor się chyba nazywał Wisła. Ja nie wiem, tam było troszkę coś niebieskiego, szarego i tam się coś poruszało. Wszyscy mówili, że to jest walka Pietrzykowskiego z Muhammadem Ali. Ale niewiele tego było widać. Ale jakże każdy pragnął mieć tam. Byłem w świetlicy zakładowej, bo nas nie było stać na telewizor, nawet taki. Gdzie komu do głowy byłoby myśleć o telewizorze kolorowym? O, pojawiły się później takie. I chociaż były niebezpieczne, bo wybuchały, zapalały się. Pamiętacie niektórzy takie telewizory? No właśnie. Co jestem wśród swoich. Dzięki. Drodzy, no właśnie. Wtedy, kiedy człowiek nie był w stanie sobie uświadomić, że jest sam. Bóg co prawda powiedział, że to, co stworzył, jest bardzo dobre. Słuchaj, jak coś byś stworzył, jak coś dokonasz i stwierdzisz, że jest bardzo dobre, czy jako człowiek jeszcze byś próbował szukać, żeby to ulepszyć? Ja miałem coś do czynienia w życiu z tworzeniem, z projektowaniem. Budowaliśmy różne urządzenia. Jak doszliśmy do wniosku, że ach, to nam się udało, to jest fajne, to działa. To już zostawmy to i nie ruszajmy, bo chcąc poprawić coś, co dobrze funkcjonuje, można tylko zepsuć. Ale Bóg, pomimo tego, że powiedział, że stwarzając człowieka, że to było bardzo dobre, zaczął się temu bardzo dobremu stworzeniu przyglądać. I Adam nie prosił, Boże, no i co mi z tego, że widzę żyrafę, słonia, lwa, tygrysa. Ja się czuję taki samotny. Adam nie wiedział, co to znaczy mieć towarzystwo. Adam nie miał o tym pojęcia. Drodzy, ale to wyraźnie mówi mi z kart, pierwszych kart Biblii, że Bóg stwierdził, niedobrze jest być człowiekowi samemu, 1 Mojżeszowa 2,18. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Bracie i siostro, jesteś w stanie sobie uświadomić, co Bóg wtedy zrobił? Żeby zabezpieczyć człowieka przed poczuciem samotności, osamotnienia. Wiecie, co zrobił? Podwoił ludzkość na tej ziemi. Dokładnie. Był jeden człowiek, jest dwoje. Tylko po to, żeby człowiek nie czuł się sam. To był pierwszy problem, którego nawet człowiek nie zauważył. Bo poczucie samotności jest trudno zauważalne. Ale prowadzi do przykrych konsekwencji. Nasz wspaniały Bóg jednak wyszedł naprzeciw tobie i mnie, aby rozprawić się z moją i twoją samotnością, abyśmy tego nie doświadczali. No bo rozwijając samotność w sobie, wow, ten czas tak szybko leci, dochodzisz do wniosku, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, nikogo na mnie nie zależy, nikogo nie obchodzi moje życie i tak dalej. I tu w bardzo szybkim tempie chciałbym zwrócić waszą uwagę na kilka przyczyn, które powodują, że taka samotność może się pojawić w naszym życiu. Zmiana, najczęściej nagła, naszych okoliczności. Nasze życie jest wypełnione zmianami. Na co dzień, właściwie każdy dzień jest inny. Ale patrząc od narodzin aż do śmierci, można powiedzieć tak. Płód jakże ma wygodnie w łonie matki. Ma to, co potrzebuje, jeśli chodzi o pokarm, ma odpowiednią temperaturę. Słyszy bicie serca swojej matki bardzo wyraźnie. W tej relacji niczego mu nie brakuje. I nagle rodzi się. Jest w zupełnie innym świecie. Stres. No, to jeszcze można się do tego później przyzwyczaić, ale jaka jest reakcja prawidłowo urodzonego dziecka? Krzyczy z przerażenia. Gdzie jestem? Drodzy, potem szkoła, potem praca. Pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy, jeśli poszedłeś gdzieś do jakiegoś zakładu? Wszyscy chodzą, poruszają się, wiedzą, gdzie jest biuro szefa, gdzie jest kto tam, gdzie urzęduje, co należy, gdzie przenieść, gdzie co postawić, którymi ścieżkami się poruszać. A ty przyszedłeś po raz pierwszy i jedynie co, czujesz się zagubiony, samotny. To mija wszystko. Szybko po tygodniu już jesteś tak jak wszyscy inni. I całe szczęście, ale nie zawsze we wszystkich przypadkach. A więc zmiana okoliczności. Ktoś, kogo kochasz, twój bliski, odchodzi do wieczności. Masz poczucie samotności, osamotnienia. Ten stan zaczyna się w tobie rozwijać. Ktoś, komu ufałeś przez życie, odchodzi od ciebie. Albo kilka przyjaciół odwracają się. Tego już doświadczają dzieci w piaskownicy. Wczoraj tak wszyscy się ze mną chcieli bawić, bo przyniosłem nową zabawkę, ale dzisiaj mój kolega przyniósł nową, a moja już jest opatrzona. W związku z tym odejdź, nie chcemy się z tobą bawić. Poczucie odrzucenia, samotności. Ja wiem, że te poczucia samotności bywają różne w różnych stopniach i nie wszystkie są od razu tak, że rujnują całe nasze życie. Ale bywają takie, które mogą doprowadzić i doprowadzają ludzi do nałogów, do wielkich ucieczek, do zamykania się, izolowania, niewykorzystywania swoich potencjalnych możliwości, zaprzestanie funkcjonowania w dziele, do którego Ciebie Bóg powołał, tylko dlatego, że poczucie samotności. Wiecie, poczucie samotności pojawia się również wtedy, kiedy koncentrujemy się na swojej przeszłości. Czasami bywam zapytywany, bo jakąś tam przeszłość już swoją mam, jak to było kiedyś. I wiecie co? I wtedy mam poczucie samotności. Bo ja zaczynam się ekscytować tym, jak to było. Opowiadam z zaangażowaniem, a widzę, że moi rozmówcy, chociaż zainteresowani, są daleko, daleko od miejsca, w którym ja jestem. Nie potrafią się utożsamić z tym. To jest tak, jakbyś opowiadał swoim znajomym, przyjaciołom, nawet pokazując slajdy czy zdjęcia z jakiejś pięknej wycieczki. Dla ciebie one żyją. My mamy takie wspomnienia, parę tysięcy zdjęć z podróży dookoła Skandynawii. Ale nie lubię ich pokazywać wszystkim dookoła. Dlaczego? Dlatego, że my patrząc na to, gdy byliśmy tam, mówimy, o, pamiętasz tutaj to było. A nasi goście na przykład patrzą na to. No, ładny obrazek. I nic poza tym. Jesteśmy oderwani, samotni w udziale czegoś. Dlatego prorok Izajasz, a właściwie Bóg przez proroka mówi, nie wspominajcie dawnych spraw i nie powracajcie do przeszłości, bo ja czynię rzecz nową. Wspomniałem rozstania i rozłąki. To też powód, dla którego poczucie samotności może się pojawić. Popatrzmy na 2 Tymoteusza, 4 rozdział. I tutaj chciałbym przeczytać wiersze 10 i 19 do 20. Apostoł Paweł był jednym z tych, który przeżył samotność. Doznał poczucia samotności w bardzo dogłębny sposób. Demas mnie opuścił. Pociągnął go ten świat i odszedł do Tesalonik. Kresens udał się do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Pryska i Akwila są z daleka, więc pozdrów ich. I pozdrów też dom Onezyfora. Nie mam z nimi kontaktu. Erastos pozostał w Koryncie, a chorego Trofimosa zostawiłem w Milecie. Nastąpiła rozłąka. Dlatego w tym zawołaniu apostoła Pawła, bo ten 4 rozdział 2 listu do Tymoteusza pokazuje całą dramaturgię, z jaką walczy apostoł Paweł, aby oprzeć się poczuciu samotności. Tymoteuszu, postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej. Wiersze 9, 11 i 21. Jest ze mną tylko Łukasz. Zabierz z sobą Marka. Jest mi bardzo potrzebny do posługiwania. Postaraj się przyjść nie tylko jak najszybciej, ale byle było to przed zimą. Sprzeciwy i opozycja. To kolejny powód, dla którego pojawiać się może w życiu chrześcijanina, sługi Bożego, poczucie samotności. 4 rozdział 14-15. Aleksander Brązownik, kotlarz według innego tłumaczenia, wyrządził mi wiele złego. Pan mu odpłaci stosownie do jego czynów. Strzeż się go i ty, bardzo ostro wystąpił przeciwko naszym słowom. Nie wiemy, co zrobił tak naprawdę ten Aleksander, ale możemy z całą pewnością stwierdzić, że sprzeciwiał się głoszeniu Ewangelii, bo apostoł Paweł nie opowiadał różnych historycznych czy jakichś innych informacji. Nie wiemy, jak się sprzeciwiał. Może oczerniał Pawła. Może podważał jego autorytet. Może mówił, że Ewangelia to fałszywa nauka. W Wiem jedno, występował bardzo ostro przeciwko głoszeniu Pawła. I wreszcie, kiedy odwracają się od nas ci, na których myśleliśmy, że możemy zawsze liczyć. W 16 wierszu tegoż rozdziału czytamy: w mojej pierwszej mowie obrończej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie zaliczone na szkodę. Wiecie, nigdy nie czytałem w żadnej wypowiedzi apostoła Pawła tak bardzo wołającego z takim bólem głosu, krzyku. Nigdy tego tak nie zauważałem w żadnym innym tekście jak tu. Byłem sam. Nie było nikogo przy mnie. To jedna z bardzo trudnych przyczyn naszego osamotnienia. Stąd powiedzenie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. A apostoł Paweł, pozbawiony wolności, oddzielony na co dzień od bliskich, staje przed sądem, aby wygłosić mowę obronną. Nikt z ludzi go nie wspiera. Ale jest nadzieja. Bracie i siostro, chcę wam powiedzieć, że jest wyjście ze stanu samotności, poczucia samotności. Nie byłbym dobrym w przekazie do końca, choć wiem, że i tak nie jestem, ale gdybym nie pokazał pozytywnej strony, że jest wyjście. I to napełnia mnie wielką radością. Bo popatrzcie, co czytamy w 17 wierszu. Sam byłem w mojej mowie obrończej, czytamy wiersz wyżej, ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i aby usłyszały ją wszystkie narody i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Pan był ze mną. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, i tu jest klucz. I tu jest pewnego rodzaju furtka czy wskazanie, że samotność chce cię również pozbawić wiary w obecność Boga w twoim życiu. Gdzie był Bóg? Wołają ludzie, i to nawet wierzący. Gdzie był Bóg? Przy tobie. A psalmista przechodził przez podobną rzecz i mówi w psalmie, tym najbardziej bodajże znanym. Co mówi w 4 wierszu? Choćbym szedł ciemną doliną, czyli stał przed sądem z mową obrończą i był tam sam. Nie przestraszę się złego sędziego, sędziów, oskarżycieli, bo ty jesteś ze mną. Ta świadomość w sercu Dawida, podobna jak w sercu apostoła Pawła. Twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. Drodzy, kończąc, znów pociągnąłem trochę dłużej niż zwykle. Chcę powiedzieć, że poczucie samotności nie ominęło tego, którego najbardziej byśmy mogli się nie spodziewać, że Jego, jak co, to nie będzie dotyczyć. A mam na myśli Jezusa Chrystusa. Oto nadchodzi godzina w Ewangelii Jana, zwierza się Jezus. A właściwie już nadeszła, że wy, uczniowie, każdy do swoich spraw się rozproszycie, a mnie zostawicie samego. Ja jednak nie jestem sam, gdyż ze mną jest Ojciec. Jezus doznał tej samotności również w ogrodzie Getsemane, gdzie tak bardzo zależało mu na modlitwie, wspierającej modlitwie jego uczniów, a oni: ty się módl, a my sobie pośpimy. My nie jesteśmy tym zainteresowani. Ale powiem wam jeszcze więcej. Jezus doznał takiego poczucia osamotnienia, jakiego nikt z nas, dzięki Bogu, nie musi przeżywać. Kiedy wisząc na krzyżu mówi: Ojcze mój, dlaczego mnie opuściłeś? To przypomina mi słowa z listu do Hebrajczyków, że mamy arcykapłana, który przeszedł przez wszystko. Jeszcze nawet dalej i głębiej niż ja i ty możemy. Dlatego, że nikt z ludzi na tym świecie nie ma prawa powiedzieć: Boże, czemuś mnie opuścił? Bo Bóg wyciąga swoją rękę do każdego człowieka, szczególnie do tych, których zna imiona, których są zapisane w Księdze Życia. Szczególnie tym, którzy wzywają Jego imienia, jest bliskim. Słyszymy w ostatnich czasach, w ostatnich tygodniach wykłady na temat miłości. Pastor Mirek je kieruje do nas. Wiecie, co chcę wam powiedzieć? Nie ma niczego takiego. Czy mógłbyś powiększyć Bożą miłość wobec siebie? Nie wiem, jak byś się chciał starać. Większej miłości Bóg ci już nie okaże. Ale też nie ma niczego takiego. Czy mógłbyś zaprzepaścić zupełnie tą miłość, aby powiedzieć: no to zrobiłem i Bóg przestał mnie kochać. Pamiętacie agapę? Mirku, bezwarunkowa, nie mylę się. Bezwarunkowa. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, tych, na których zwracałem wam dzisiaj uwagę, nie milczeli o swojej samotności. Chociaż jej czasami nie rozumieli, ale szli i wyznawali ją przed Bogiem. Eliasz mówi: Boże, jestem tylko sam. Tak, czuję się sam. Czemu tak jest? Nie wiem. Ale mam tego już dość. Bóg odpowiedział na jego stan. Uśpił Eliasza, a gdy ten się obudził, został posilony posiłkiem fizycznym i nowy cel został mu wyznaczony. Bo samotność, to poczucie samotności, wiecie, powoduje, że tracimy sens życia. Tracimy cel naszego życia. Sam nie wiem, po co jeszcze żyję. No tak, żyję. Skoro żyję, no to idę na nabożeństwo. Ale ono się skończy, pójdę do domu. I dalej tak samo, tak samo. W izolacji, w samotności. Jezus nie milczał o swojej samotności. Nawet na krzyżu, tej najgłębszym poczuciu samotności, kiedy Bóg się od niego odwrócił, bo uczyniony grzechem, Bóg nie miał możliwości mieć z nim społeczność. Paweł nie ukrywał, że czuje się samotny. Eliasza wspomniałem, Dawida mógłbym wspomnieć, wielu innych. A ty? Czy jesteś gotów stanąć dziś przed Bogiem? Bo być może dla niektórych z was było to coś, co przypomina wam, co się działo tydzień temu, miesiąc, dwa lata temu. Ale być może siedzisz tu dzisiaj albo słuchasz i Duch Święty pokazuje ci, oświeca zakamarki twojego serca, aby dotrzeć i pokazać ci, dlaczego czujesz się samotny. Choćbyś wszystko miał, a nie miał Pana. Choćbyś osiągnął wszystko, co jest do osiągnięcia. Choćbyś był otoczony najwspanialszą rodziną, dziećmi, wnukami, ale z poczuciem samotności będziesz brnął w goryczy. Tak nie musi być. To może się dzisiaj zmienić. Zadbaj o to, aby społeczność z żywym Bogiem została odświeżona. Abyś mógł zobaczyć, że On jest przy tobie. chciałbym modlić się o wszystkich tych, którzy mają takie poczucie, poczucie osamotnienia. Poczucie, które sobie uświadomiłeś w szczególny sposób, patrząc na te kilka przykładów tego, co w Bożym Słowie jest pokazane. Jakże cieszę się, że Bóg odkrywa przed nami nie zawsze tylko te wspaniałe, kolorowe, jakże piękne, wysłane różami ścieżki. Ale On chce przemiany naszego życia. On widział samotność człowieka, gdy ten jej jeszcze w ogóle sobie nie uświadomił. Dobry Boże i Ojcze, stojąc przed Twoim świętym obliczem, pragnę wznosić swój głos i pragnę modlić się o wszystkich tych, którzy obecnie, teraz, na tym miejscu, czy tam, gdzie nas słuchają, zauważyli, że samotność, poczucie tej samotności rozwija się w ich życiu. Że choć tego na zewnątrz nie widać, ale coraz bardziej oddaleni, odizolowani są od tego, co się dzieje. Są na nabożeństwie, ale jednak jak gdyby obok. Uczestniczą w uwielbianiu, jakby nie uczestnicząc w nim. Boże, niech Duchowi Twojemu Świętemu uda się dotrzeć do tych najgłębszych zakamarków. Podnieść, wyrwij i przywróć do stanu, w jakim chciałbyś widzieć każdego z nas. Każde Twoje dziecko, każdego Twojego sługę i służebnicę. O to modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. A Was wszystkich, którzy z taką modlitwą stajecie przed Bogiem, błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa.